Szczęść Boże, Ojcze Edwardzie.
Szczęść Boże.
Witamy serdecznie Ojca Edwarda Kryściaka, autora książki Pasja Miłości. Witamy Ojca jeszcze raz serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
I witamy wszystkich, którzy przybywają na naszego live'a. Dajcie znać, czy słychać i widać. Jeśli tak, a wszystko widzę, że jest ok, to poproszę Księdza o krótkie wprowadzenie modlitewne.
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Prosimy Cię, Duchu Święty, bądź z nami, umacniaj nas, otwieraj, napełniaj swoją mądrością, swoim światłem, aby to spotkanie było też miejscem dzielenia się doświadczeniem spotkania z Bogiem żywym i naszą wiarą. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.
Amen.
Ojcze, gratuluję serdecznie, chociaż ojciec już dużo publikacji, książek, że tak powiem, popełnił. Książki Pasja Miłości jest prześwietna. Doskonale się czyta i doskonale opowiada też chyba historię każdego z nas. Męka Chrystusa oczami świadków. Skąd w ogóle, ojcze, pomysł właśnie na takie uchwycenie męki Chrystusa? Oczywiście tu mam na uwadze to, że ojciec jest też historykiem.
Może zacznę z innej strony zupełnie. Spotkanie z Ewangelią, ze Słowem żywym, z osobą Jezusa Chrystusa, które się uobecnia w Słowie, to jest też miejsce, gdzie ja osobiście konfrontuję swoje życie z wydarzeniami Ewangelii. I to jest jakby pierwsze źródło, medytacja nad Słowem Bożym i to, co ono mówi do mnie, jak przez ten pryzmat Bożego Słowa odczytuje moje życie. Oczywiście pomaga w tym również wykształcenie historyczne, bo udaje się połączyć wydarzenia historyczne z tym, o czym mówi Słowo i pełniej odczytywać.
Tak, ojcze, i która z postaci, tak może zacznę trochę nietypowo, jest ojcu najbliższa z tych świadków męki Chrystusa?
Znaczy najbardziej do mnie przemówił Szymon z Cyreny i jeżeli czytamy książkę, to widać, że tam jest taki bardzo mocny pierwiastek też osobisty. Bo każdy z nas też, ja osobiście również, z jednej strony jesteśmy po to, żeby innym pomagać nieść ich ciężary, ale jednocześnie też sami korzystamy z tego, że inni nam pomagają. I nie zawsze czynimy to chętnie.
Tak, nie zawsze czynimy to chętnie. Czy można takie stwierdzenie zaryzykować, że każda z tych postaci, czy jakiś pierwiastek z tych postaci jest jakby wkomponowany w naszą duchowość, bo chcielibyśmy się czasami odciąć od Piłata, Judasza i Kajfasza, a być może jest zupełnie inaczej.
Myślę, że od żadnej z tych postaci nie da rady się odciąć. Zawsze także w tych poszczególnych osobach, które spotykamy na drodze krzyżowej, a jest ich znacznie więcej niż te, które pojawiły się w książce, możemy znaleźć swoje mocne i swoje słabe strony.
I z jakich źródeł ojciec korzystał? Czy to była tylko Biblia? Tak trochę pytam prowokacyjnie. Ci, którzy czytali książkę, pewnie wiedzą, bo tam są te odwołania, ale tak też pytam tutaj na spotkaniu.
Nie, to również historia, dokumentacja archeologiczna, także że różne źródła, nie tylko polskie, wymagało to poszukiwania, ale też osobiste spotkanie z Ziemią Świętą, które mi też pokazało, że można inaczej patrzeć na Biblię.
No właśnie, bo Ziemia Święta często jest określana mianem Piątej Ewangelii, takiej Ewangelii żywej. W związku z tym, w jaki sposób powinniśmy czytać Ewangelię, żeby spoglądać na to, co nam Pan Jezus mówi właśnie oczami, można powiedzieć, jednego ze świadków, czyli my jako świadkowie.
Ja wchodzę przez do takiego odczytywania przez medytację, a jeszcze pełniej przez kontemplację, czyli przez takie umiejscowienie siebie w konkretnej scenie biblijnej i poszukiwanie tego miejsca, które w tej chwili w moim życiu jest mi najbliższe w tej scenie. I próbuję z tej perspektywy patrzeć na wydarzenie, o którym mówi mi Ewangelia. Co mówi do mnie, co mówi o mnie i co ja mam do powiedzenia w tej scenie. Moje gesty, moje uczucia, moje emocje, to wszystko tam się pojawia.
To w jaki sposób można zdefiniować świętość, mając na uwadze właśnie tych świadków męki Chrystusa, o których ojciec wspomina w książce?
Zawsze definiuję świętość jako łaskę, jako dar od Pana Boga, ale do tego potrzebny jest też wysiłek człowieka, żeby na tą łaskę odpowiedzieć, żeby tego spotkania z Bogiem żywym nie zmarnować.
I tak ciekawą dość postacią myślę, że jest Piotr, Jan też, zupełnie chyba dwie różne postacie. Jakby ojciec tak w skrócie, albo nie w skrócie, nam te dwie postaci porównał, czyli Piotra i Jana.
Piotr dla mnie jest taką postacią bardzo gwałtowną, zresztą tak go określam, że jest człowiekiem porywczym, który jest bardzo chętny do szybkiego działania, nie zawsze przemyślanego, do wielkich deklaracji. Natomiast później zderza się z rzeczywistością, z którą sobie nie może poradzić. Natomiast Jan jest dla mnie kontemplatykiem, tym, który wsłuchuje się w serce Jezusa, który jest blisko Jego serca i dla którego nie są potrzebne wielkie słowa, wielkie gesty. Natomiast on jakby odczytuje serca, odczytuje mowę Jezusa poprzez bliskość, poprzez spotkanie. Chociaż trzeba zauważyć, że też Jan musiał przejść bardzo długą drogę w swoim życiu, bo o nim i o bracie Jakubie Ewangelia mówi, że byli synami gromu. Jak popatrzymy na wydarzenie spod Samarii, kiedy chcieli prosić Boga o zrzucenie ognia na niegościnną wioskę, to widać, że Jan przeszedł bardzo długą drogę, żeby później mówić o miłości i z niej uczynić jakby główne hasło.
No i też chciałbym ojca spytać o Maryję jako świadka męki Chrystusa, można powiedzieć takie postscriptum do tej książki, która zresztą, to też jest ciekawe, bo każdy rozdział rozpoczyna się albo fragmentem, cytatem z ojców Kościoła, albo właśnie z wielkich świętych, jak chociażby Edyta Stein, ale no, my jesteśmy takim narodem mocno maryjnym i chciałem ojca spytać, żeby nam ojciec przybliżył właśnie z perspektywy biblijnej, kim była Maryja, bo być może czasami przez różne objawienia prywatne, że tak powiem, mamy trochę inne, nie wiem czy nie biblijne, ale zupełnie inne spojrzenie na Maryję niż na tę, która jako Miriam pojawia się w Piśmie Świętym.
Przede wszystkim jest córką Izraela,
właśnie.
Prawda? I najpiękniejszym jakby kwiatem tego narodu, ale odchodząc od poezji, patrzę na jej życie jako życie osoby, której Pan Bóg trochę życie wywrócił. Miała swoje plany związane z małżeństwem, na pewno z macierzyństwem, zakochana w Józefie i właściwie kiedy wydawało się, że już wszystko jest poukładane, w to życie wkracza Pan Bóg i proponuje jej drogę, która dla niej no jest propozycją niesłychaną, tajemniczą, bo nie wszystkie szczegóły zna, będzie je poznawała w trakcie życia, ale odpowiada tak. I to ona jest tą pierwszą uczennicą Pana Jezusa, która najpełniej realizuje z ludzi jakby odpowiedź na to, co Pan Jezus przynosi.
No i też tytuł Ojcze, Pasja Miłości, jak już myślimy pasja, to często nam się kojarzy, że tak powiem, z tą krwawą wizją pasji przedstawioną przez Mela Gibsona. Tutaj mamy Pasję Miłości, jakby ojciec mógł nam przybliżyć, dlaczego właśnie taki tytuł tej książki.
Czy tytuł powstawał jakby w pracy redakcyjnej też i w pewnej debacie, natomiast myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że to nie cierpienie, ale miłość zbawia. Samo cierpienie, epatowanie cierpieniem nie ma sensu, bo cierpiących krzyż, doświadczenie czasami może nawet okrutniejszej śmierci, można by było znaleźć wielu. Natomiast ktoś, kto potrafi z miłością przyjąć takie cierpienie i ofiarować je za innych, dokonuje dzieła zbawienia, i tą osobą jest Jezus Chrystus.
I skoro jesteśmy przy Maryi, przy apostołach, no to też ważna osoba Judasza. Takie pytanie, nie wiem, czy ono jest zasadne, czy Judasz, czy jego historia była konieczna, żeby, bo ktoś musiał zdradzić Jezusa, jak to z nim było?
Jeżeli popatrzymy na Boży plan, który odczytujemy w Piśmie Świętym, to ta zapowiedź sprzedania Jezusa pojawia się w Piśmie Świętym w wielu miejscach, zaczynając chociażby od Józefa Egipskiego, sprzedanego w niewolę. Później mamy o tym też w Psalmach. Więc ten element gdzieś Pan Bóg nas na to przygotowuje. Czy była konieczna? Pan Bóg wybrał taką drogę, taki plan, żeby też może nam pokazać, jak bardzo niestałe jest nasze serce. Natomiast to może zabrzmi dla wielu troszeczkę skandalicznie, ale można sobie wyobrazić, że Pan Bóg wybrał zupełnie inną drogę zbawienia. Nawet Chrystus nie musiał cierpieć krzyża, żeby Bóg nas odkupił. Ale właśnie przez takie narzędzie, jakim był krzyż, Pan Bóg chciał dokonać naszego usprawiedliwienia.
Czy w takim razie Judasz został potępiony i trafił do piekła? Wiem, że tutaj jakby Kościół na szczęście nie ma listy potępionych.
Czy Kościół nikogo nie potępił? Nie wiem, co się stało z Judaszem. Zresztą jego los, tak jak powiedział to papież Benedykt XVI, jest objęty wielką tajemnicą Pana Boga, co się z nim tak naprawdę stało. Problemem Judasza było to, że żal i zrozumienie swojego grzechu, który zobaczył swój błąd, nie poprowadził go ku nawróceniu, ku otwarciu się na przebaczenie, ale poprowadził go ku rozpaczy.
I ojcze, postać Nikodema, jakby ojciec też mógł nam tę postać trochę taką właśnie zakrytą nocą przybliżyć.
To jest też taka jedna z tych postaci, która jest mi bliska, ponieważ ja lubię bardzo rozmowy z nocą z Panem Jezusem. Wtedy najlepiej, jak mi się medytuje. I powiem tak, że patrzę na Nikodema jako człowieka, który wychodzi ze Starego Testamentu, który należy do elity żydowskiej, którego droga wiary do odkrycia w Jezusie Mesjasza jest taką drogą powolną, jest procesem, który dokonuje się bez rewolucji. Ale jest też dla mnie takim człowiekiem pełnym uczciwości, który w najważniejszych momentach potrafi stanąć po stronie prawdy. Pierwsze spotkanie, kiedy idzie do Jezusa nocą i wypowiada to swoje przekonanie, jeszcze przekonanie: wiemy, że od Boga wyszedłeś, i opiera się na tym, co Jezus czyni, bo nikt nie mógłby czynić takich rzeczy. Ale to jeszcze nie jest wiara, to jest jakby konfrontacja rzeczywistości, którą widzi z jego obrazem Boga. Później mamy to spotkanie w Sanhedrynie, w Ewangelii Jana, kiedy Nikodem pyta bardzo mocno, czy nasze prawo pozwala osądzić kogoś, zanim wpierw go nie wysłucha. To jest jakby takie mocne już wypowiedzenie swojego stanowiska, poszukiwania prawdy, szukania uczciwości, nie kierowania się emocjami. I wreszcie otwarte przyznanie się do Jezusa to jest moment Kalwarii, kiedy wszyscy, nawet najbliżsi, są nieobecni, a Nikodem, ten faryzeusz uczony, wychodzi z cienia i bierze udział w pogrzebie Jezusa. Prawo zakazywało tego typu pogrzebów dla osób, które były skazane, potępione, na których ciążyło to piętno odrzucenia przez Boga. A Nikodem dokonuje, czy bierze udział w uroczystym pogrzebie Jezusa.
No właśnie, jak już jesteśmy przy pogrzebie Jezusa, to też może dla niektórych być zaskakująca obecność jako jednego z świadków męki Chrystusa, obecność Józefa z Arymatei, bo w sumie no on nam się kojarzy tylko z tym, że udostępnił, że tak powiem, miejsce pochówku dla Mesjasza. Dlaczego Józef z Arymatei się w ojca książce też pojawia?
Ponieważ towarzyszy Nikodemowi, ale przede wszystkim dlatego, że to on udostępnia swój grób, swoje miejsce. To pokazuje, że to jest człowiek, który należy do elity, człowiek, który jest bardzo zasobny, człowiek, który potrafi przynieść na pogrzeb Jezusa bardzo dużą ilość wonności, żeby namaścić ciało. Więc prawdopodobnie też należy do tych cichych uczniów, którzy z podziwem patrzyli na Jezusa, a wydarzenia Kalwarii prowadzą go do wiary. Nie zawsze nawrócenie musi dokonywać się rewolucyjnie. Czasami jest to bardzo cichy, spokojny proces, w którym Pan Bóg przemienia nasze serce.
No właśnie, to nawrócenie jako proces taki wciąż trwający. I takie pytanie chyba wielu sobie stawia, kiedy patrzymy na to, co się działo z Jezusem w jego ostatnich godzinach życia. Dlaczego wszyscy uciekli, a Jan został i doszedł aż pod krzyż?
No myślę właśnie, że to, że Jan patrzył sercem i ta bliskość, więź z Jezusem sprawiła, że on jeden nie wystraszył się krzyża, nie wystraszył się tego, co krzyż oznaczał, był obecny.
Jak tej duchowości serca można się uczyć, czy też ją praktykować w naszej codziennej pobożności?
Zaczynając od właśnie tego, żeby nasze serce było przy sercu Pana Jezusa, czyli bez codziennej modlitwy, bez tego ukochania Pisma Świętego, Słowa Bożego, przez które Pan Bóg do nas mówi i który porusza nasze serce, nie ma chyba takiej możliwości. Tylko na drodze właśnie coraz większego zagłębiania się w Słowo, w spotkanie z Jezusem, w Jego życie i szukanie w tym wszystkim siebie, swojego miejsca, pozwolenie też Jezusowi na to, żeby czasami poprzez swoje Słowo nas bardzo mocno konfrontował z naszą rzeczywistością, z naszymi wyobrażeniami, naszą religijnością. To wszystko prowadzi do tego, że coraz bardziej stajemy się związani z Nim.
Kajfasz, Annasz, Piłat, można powiedzieć właściwie, no pojawiają się przy męce Chrystusa tylko trochę tak przypadkowo, bo akurat byli przy władzy, tak można by pomyśleć. Natomiast tutaj ojciec no, przedstawia swego rodzaju też jakąś taką duchowość tych trzech urzędników, czego możemy się od nich uczyć, czy też przed czym nas mogą ostrzegać.
Przede wszystkim patrzę na Kajfasza jako człowieka, który w sposób nieumiejętnie posługuje się Pismem Świętym, czyli on zna Słowo. Można powiedzieć, jest bardzo blisko Pana Boga, ale jednak nie potrafi odczytać z tego Słowa obecności Boga w swoim czasie. Tego, że Jezus przychodzi, aby odkupić ten, który ma prowadzić lud ku Mesjaszowi, pokazywać Mesjasza, nie potrafi go rozpoznać. Patrzę na te postaci, wszystkie trzy, Annasza, Kajfasza i Piłata, jako takie osoby z jednej strony tragiczne, które nie zdały egzaminu w najważniejszym momencie swojego życia. Kajfasz nie potrafił umiejętnie odczytać Bożego Słowa, Bożego przesłania, rozpoznać obecności Jezusa jako Mesjasza. Annasz był teściem, ale musiał cieszyć się wielkim autorytetem, skoro to do niego poprowadzono najpierw Jezusa, a dopiero potem do Kajfasza. Natomiast jeśli chodzi o Piłata, rzymski urzędnik, którego też los historycznie jest dość ciekawy, bo tak naprawdę nie wiemy, co się z nim do końca stało. Zakładam, że być może ta wersja o jego nawróceniu poprzez doświadczenie męki Chrystusa może być taką swoistym happy endem, chociaż po ludzku przegrał swoje życie.
Właśnie, bo tam jest ciekawy ten wątek Piłata, taki też od strony historycznej, że to jednak człowiek był, który zawsze taki był trochę niesforny,
tak.
I szybko mógł podpaść i ostatecznie podpadł, no bo ojciec tutaj dwie jakby wersje przedstawia tego zakończenia życia Piłata, już może nie będziemy w szczegóły wchodzić, kto będzie chciał, to sobie w Pasji Miłości przeczyta. Natomiast chciałbym jeszcze dopytać o Szymona z Cyreny, w których elementach, że tak powiem, naszej duchowości jest obecna duchowość właśnie tego, byśmy powiedzieli, pomocnika Chrystusa na drodze krzyżowej?
No myślę, że przede wszystkim w takim wrażliwości na drugiego człowieka, gotowości, która nie zawsze jest, wypływa jakby z własnej woli, ale gotowości, żeby pomóc, przyjęcia tego krzyża, który spada nieoczekiwanie, jest w jakiś sposób wymuszony, ale z drugiej strony Szymon to spotkanie w tak trudnym momencie z Chrystusem na drodze krzyżowej, widząc jedynie po ludzku skazańca, odkrywa kogoś innego. Kiedy inni, można powiedzieć tak, że przeklinali, wyzywali, drwili, widzę Szymona z Cyreny, który z każdym krokiem odkrywa Jezusa jako cierpiącego sługę Jahwe i celowo umieszczam też wątek Hagady na początku w domu Szymona, który dzieli się swoim doświadczeniem spotkania jako taki początek drogi do wiary dla niego i dla jego rodziny.
Tak, książka jest genialna, Pasja Miłości ojca Edwarda Kryściaka, od strony biblijnej, historycznej, ale też są tutaj no, takie, nie wiem, czy to mogę nazwać, wyznania księdza różne, takie osobiste może wątki w pewnych momentach. Bardzo ojcu dziękuję za to, że nam ojciec dał tę książkę i teraz możemy szczególnie w Wielkim Tygodniu się w nią wczytywać i spoglądać właśnie na mękę Chrystusa, nie jako na coś odległego, tylko historycznego, ale jako na coś bardzo osobistego, bo przecież spojrzeć na mękę Chrystusa oczami świadków tych najbliższych i tych dalszych, tych urzędowych powiedzmy oczu Piłata, Kajfasza czy Annasza jest wielkim darem. Bardzo ojcu za tę książkę dziękuję. I dziękując za tę też rozmowę, poproszę księdza na koniec o kapłańskie błogosławieństwo.
Zanim udzielę błogosławieństwa, to życzę wszystkim owocnej lektury. Owocnej, czyli nie tylko zapoznania się z wiedzą, ale też, żeby ona gdzieś poruszała serce i odkrywała miłość Pana Boga, która objawia się poprzez krzyż.
Tak, Bóg zachowuje.
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Błogosławmy Panu.
Tak jest. Bóg zapłać, wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie.
Najpóźniej w niebie. Dobrego świętowania też Paschy.
Tak jest. Z
Świąt
Bogiem.
Zmartwychwstania. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.